Wchodzimy. Marcin Roszkowski w studio, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Z gitarą.
Ale tutejszą gitarą.
Tutejszą.
Ustaliliśmy, że nie jest sztuka grać na nastrojonej gitarze.
Tak, tylko mamy w studiu rozstrojoną i wtedy sprawdzamy, kto naprawdę umie się posługiwać gitarą.
A nie daliśmy rady.
Kto się umie posługiwać energią w Polsce?
No nie, no panie redaktorze, prąd leci, znaczy jest, stal się hartuje, prąd się produkuje, no tylko tam trochę problemów jest, rozumiem, do tego nawiązujesz.
Tak, więc nawiązuję do tego, że mamy rząd, który się kształtuje i wydaje się, że główną osią sporu jest, co zrobić z Ministerstwem Energii, dlatego pana prezesa zaprosiłem, bo pan prezes się na tym zna i wie.
O Jezu, i znowu, i słucha tego pan minister Tchórzewski, i znowu będę ten dostawał tak. Telefony.
Tak, no to proszę mówić.
Znaczy, to co zresztą myśmy pisali, więc to nie jest jakoś bardzo odkrywcze i kilka osób też do tego doszło. Jeżeli w jednym miejscu skupione są regulacje, tworzenie regulacji, nadzór właścicielski, no to to nie działa tak dobrze, jak by mogło. I to nawet nie chodzi o skład czy osoby, które to tworzą, tylko mechanizm jest taki, że wszystkie elementy jakby są wykorzystywane do optymalizowania, wszystkie elementy polityczne są wykorzystywane do optymalizowania wielu różnych rzeczy na raz i to niestety nie działa najlepiej. Efekt jest taki, że na przykład jak to samo ministerstwo czy rząd chce ograniczyć wzrost cen energii, no to nagle ma narzędzie w postaci spółek notowanych na giełdzie, które do tego teoretycznie dorzucają. Znaczy nawet praktycznie dorzucają, bo pieniędzy na rekompensaty nie jest tak dużo, jak powinno być. Więc to rozwiązanie, w którym jest Skarb Państwa, no po tym czasie czteroletnim widać, że to jest dobre rozwiązanie i ono przez lata funkcjonowało. Ono trochę inną rolę spełniało wcześniej, bo Ministerstwo Skarbu tak naprawdę było ministerstwem prywatyzacji. Była taka ustawa o prywatyzacji i kapitalizacji różnych spółek i one tam się właśnie zamieniały ze spółek na złotówki w budżecie.
I rzeczywiście to się naprawdę zmieniło, potrzeba... to jest to, że budżet nie ma od 4 lat złotówki z prywatyzacji.
No złotówki albo tam prawie, bo tam są jakieś resztówki, które pewnie są jeszcze jakoś upłynniane, ale to nie jest źródło przychodów budżetowych.
A kiedyś to było
natomiast
5 miliardów złotych rocznie.
Teraz mamy różne
10.
aktywa państwowe, którymi po prostu trzeba dobrze zarządzać. I jakby wyspecjalizowany team, tak sobie to wyobrażam, w takim ministerstwie czy zespół, powinien tym się lepiej zająć, niż sytuacja, którą mamy teraz. Czyli każde ministerstwo ma jakieś spółki. A to ministerstwo rolnictwa, ma tam jakąś cukrownię, a ministerstwo...
Nie jakąś, tylko polskie spółki cukrownicze.
Nie, ale już teraz 6 cukrowni, przepraszam. Polski cukier, który wspieramy i walczy z niemiecką konkurencją, i to było bez ironii.
A i ministerstwo na tym energii ma powstać holding.
A ministerstwo energii pożyczy. Ma i kopalnię Kruszyw, i ma hutę, i ma kopalnię, i ma, no wszystko ma. Więc na końcu jakby rozumiem, że chodzi o to, że w drugiej kadencji dobrej zmiany to zarządzanie aktywami powinno być bardziej scentralizowane, żeby efektywność tych aktywów była podnoszona, a jeżeli jedno ministerstwo realizuje i kwestie związane ze spółkami i ich dobrostanem i z cenami energii i jeszcze walczy i negocjuje w Unii Europejskiej, no to po prostu słabo to niestety wychodzi. Natomiast jest jeden
słabo
sukces ministra Tchórzewskiego, żeby nie było, bo pewnie zaraz dostanę telefon po wyjściu. Pan minister doprowadził do tego, że nie ma na ulicach górników.
Żaden górnik nie protestuje, mimo że zwolnienia były, mimo że
i kopalnie były zamykane.
Nie, odejścia były, nie zwolnienia, tylko odejścia, a kopalnie były zamykane.
Dokładnie tak.
I żadnych...
Problem z kopalniami jeszcze... jest taki, że nawet teraz, no, za pierwsze półrocze już mamy dane, zresztą co miesiąc są dane i co mniej więcej co rok o 3-4% spada wydobycie węgla energetycznego. No i efekt jest taki, że po prostu no, ten sektor nie jest efektywny. No i niestety jest to coraz droższe. Natomiast inne sektory wydobywcze sobie radzą.
Czyli pana zdaniem Marcina Roszkowskiego, prezesa Instytutu Jagiellońskiego, bilans 4 lat w energetyce jest zły? Czy dobry?
Ojku. No już trochę omówiliśmy. Jest na pewno zasługa za... Ja może powiem, jakie jest wyzwanie na grudzień, bo to jest bliskie wyzwanie. Wyzwanie na grudzień jest takie, że tworzenie polityki energetycznej, która nie powstała, została w projekcie zamrożona de facto w pracach Ministerstwa Energii, nie stała się rządowym projektem. To jest projekt, który ma dostosować nas do tego, co jest tym mainstreamem unijnym i w zasadzie czymś, co od 15 lat w Unii Europejskiej dojrzewa. A w grudniu prezentowane będą na Radzie Europejskiej w Unii kolejne wiążące cele na rok 30, redukcję emisji. Jesteśmy kompletnie nigdzie, jeżeli chodzi o realizację tych celów, które już mamy zapisane w prawie i realizujemy i słabo nam to idzie, a za chwilę zaostrzenie będzie o kolejne 20%. Także na tym szczycie Rady ma się pojawić niewiążący cel zeroemisyjny na rok 50. Polska gospodarka w sektorze energii jest najbardziej emisyjną, czy drugą najbardziej emisyjną w całej Unii.
I musi sobie z tymi wymogami Unii Europejskiej poradzić, chyba że z niej wyjdzie. Może to jest rozwiązanie, ale to pytanie na inną
politycy
rozmowę.
Politycy to wiedzą, jakie są opcje, niech decydują. Nazwijmy to tak.
Jak na razie wiedzą, jakie są opcje w ramach rządu, bo to jest ten główny spór pana prezesa zdaniem, twoim zdaniem.
Wiesz co,
to jest bój o kopalnie jest taki, i o energię.
Nie, bo kopalnie to nie jest, ja wiem, że to jest bardzo ciężka praca i ja byłem parę razy w różnych kopalniach pod ziemią, to jest naprawdę bardzo ciężka praca, no tak, żeby łatwo to komentować, też dobrze spędzić parę dni z górnikami, zobaczyć, jak to wygląda.
Było ale jasne, minister co jest Emilewicz istotne? Chce OZE, chce negocjacje z Brukselą, ale nie zbyt, chce kopalni.
Zbyt proste, co trzeba zrobić? Trzeba rozwijać tego typu sektory polskiej gospodarki, które będą nie odpowiadały na to, co było krok wcześniej, czy to, co jest dzisiaj potrzebne, tylko to, co będzie za chwilę potrzebne. Za chwilę w gospodarce 4.0 nie będziemy mieli tak dużego rozróżnienia między produkcją i konsumpcją energii, między transportem zeroemisyjnym, między całą strefą IT i połączenia wszystkiego w jakimś wielkim matriksie 5G, i różne te elementy magazynowaniu energii, tak? I wtedy OZE zupełnie inaczej wygląda w całym tym bilansie. Do tego jakby trzeba rozumieć, co będzie w następnym kroku. Górnictwo jest czymś, co na Śląsku jest chyba 3 czy 4% lokalnego PKB. Oczywiście są takie powiaty, na przykład jeżeli chodzi o węgiel brunatny, jak Bogatynia czy Bełchatów, które no, wymagają, że tak powiem, dodatkowego wsparcia. Ale akurat tutaj Unia na to ma środki. Trzeba tak zbudować strategię, żeby nasza energetyka, nasz sektor wytwarzania energii był gotowy na to, co za chwilę będzie w tym trendzie, w którym jesteśmy jako członek Unii Europejskiej.
Jak rozumiem, pierwsza kadencja PiS-u tego nie zapewniła. Nie jesteśmy gotowi.
W niektórych miejscach nie posunęliśmy się daleko, na przykład offshore stoi tam, gdzie stał, czyli projekty się rozwijają, ale jeszcze jesteśmy daleko.
Offshore, czyli farmy wiatrowe na morzu.
Dokładnie. Zablokowane zostały źródła najtańsze, czyli farmy wiatrowe na lądzie. No i dosyć dużo pieniędzy zostało wpakowane w restrukturyzację górnictwa, która przyniosła taki efekt, że znowu wydobycie cały czas spada. No tylko za dobrej zmiany wydobycie węgla kamiennego miesięczne spadło z 6 milionów ton do 4,5. To jest skala tylko tych 4 lat. Możecie Państwo sobie na bieżąco, jeżeli jesteście fanami tego, śledzić na stronie internetowej Agencji Rozwoju Przemysłu, oddział w Katowicach. Te dane są co miesiąc tam podawane. No i to też pokazuje, że budując system na węgiel, którego nie mamy, de facto musimy importować, co nie jest w naszym interesie geopolitycznym.
Głównie z Rosji 20 milionów ton w roku zeszłym, żeśmy...
No w ogóle było 20 milionów, ale tak, no z Rosji większość.
Z Rosji około trochę, powyżej 17 milionów ton, o ile dobrze pamiętam, pytanie po co, tak? Bo to rodzą się teorie spiskowe, że rząd robi to z jakąś intencją, że być może w rządzie jest ruski szpion, który nam każe importować rosyjski węgiel.
No dobrze, to ja się nie zamierzam zatrudnić w kontrwywiadzie, to jest pierwsza konstatacja. Druga, myślę, że macie lepszych tutaj gości do spiskowych teorii. Natomiast dyskutując o faktach, i no bo te cyferki o imporcie są faktem. Cyferki czy popyt na węgiel energetyczny są faktem. Znaczy to są fakty i rzeczywiście jest tutaj duża anomalia.
Opozycja mówi, Tchórzewski chce budować, pan minister Tchórzewski chce budować na węgiel nowiusieńką elektrownię w Ostrołęce, tylko tego węgla nie ma, więc on będzie na pewno sprowadzany z Rosji.
Nie ma też na nią pieniędzy. Ale jeszcze tak podpowiem, bo to akurat dla fanów zmiany, czy tych, którzy się słuchają, czy się boją na przykład tego, że nas zabije CO2, no to ja uważam, że akurat to będzie ważny element kampanii prezydenckiej i po tych ostatnich wypowiedziach prezydenta Andrzeja Dudy na kopie, nie na kopie, i różnych jego doradców, też wywiady i no ta narracja, jeżeli prezydent zamierza być tam drugą kadencję, kwestie energetyczne i klimatyczne będą istotne, dlatego że jest po prostu bardzo mocna świadomość społeczna. Nawet nie mówię o strajkach klimatycznych, bo to jest takie przegrzanie, które, no jak państwo posłuchacie, że za 11 lat wszyscy umrzemy przez to, że w Bełchatowie jest odkrywka, no to jestem w stanie się założyć, że nie.
Albo przez to, że premier nie podpisał dokumentu, który zredukuje emisję w roku 2050.
Pan tutaj mówił o Jadwidze Emilewicz. Jadwiga Emilewicz, w odróżnieniu od ministra Tchórzewskiego, jest odpowiedzialna za całą resztę gospodarki, oprócz tego sektora generowania energii, wytwarzania i tych różnych tam innych rzeczy, których żwirowni,
chciałaby ten brak uzupełnić.
Nie. I to jest problem, że do niej przychodzą przedsiębiorcy i cała reszta gospodarki, która cierpi już dzisiaj wyższymi cenami energii niż dla przemysłu na przykład, niż w Niemczech. A to jest problem konkurencyjności. Do Jadwigi Emilewicz przychodzą spółki energochłonne, huty, wytwórnie papieru. Tam jest chyba 100 czy 200 takich spółek.
Przepisy w tym segmencie udało się uchwalić, zdaje się.
No tak, tylko to są rozwiązania tymczasowe. Jak ktoś produkuje papier w Polsce, a produkowany jest na przykład w Chidzyniu, albo ma hutę na Śląsku, jest jedna, dwie, trzy, jedna prawdopodobnie się zamknie zaraz, to nie prowadzi biznesu z roku na rok, dlatego że jeżeli mamy 30-40 plus procent kosztu, to jest energia, która nagle wzrasta o 1/3, o połowę, to jest bardzo duży problem z punktu widzenia gospodarowania. Wszyscy, którzy prowadzą te biznesy, doskonale wiedzą, że rekompensaty są rozwiązaniem tymczasowym, że nie da się długofalowo jechać na rekompensatach, szczególnie, że Unia Europejska też nie jest głupia, mimo tego, że różne rzeczy o niej możemy sobie myśleć. I też dobrze wie, że jak te pieniądze z tego CO2, za które płacą wytwórcy węglowi, trafiają do budżetu i budżet to potem redystrybuuje, no to de facto by się zrobiło takie perpetuum mobile, co by jakby nie sprawiało prawie nikomu problemów, tak? No i to się skończy, dlatego że te pieniądze będą z dużym prawdopodobieństwem za chwilę oznaczone i te rekompensaty też się skończą. A jeżeli ktoś prowadzi biznes pod tytułem huta, to ma, czy na przykład wydobywa miedź i przetwarza, tak jak KGHM, to KGHM jest świetnym przykładem. KGHM nie wyjedzie ze swoją produkcją na Ukrainę za chwilę, bo jest naszym dobrem narodowym, a udusi się wysokimi cenami energii, bo jego towar jest towarem ogólnoświatowym, jest notowanym na giełdach i to, że my mamy drożej, bo jest taka polityka klimatyczna, nikogo na rynkach światowych nie interesuje.
Kiedyś rozmawiałem z politykami Prawa i Sprawiedliwości, oni przyznają, że ceny energii będą największym problemem dla gospodarki w roku przyszłym, bo w zasadzie nie wiemy, jaki będzie system refundacji za wzrost cen prądu dla przedsiębiorców. No ale pytanie, jak to się politycznie rozegra, tak? No bo jest druga opcja na stole, żeby nie minister Emilewicz, tylko żeby minister, chociażby Henryk Kowalczyk, jako minister środowiska, przejął duży resort.
My nie ustawiamy rządu, tylko analizujemy różne rzeczy, które się przejawiły w przestrzeni publicznej, pojawiły.
Oficjalnie i nieoficjalnie.
Oficjalnie i nieoficjalnie, tak. Teraz jaka jest, to teraz omówmy może, jak to jest możliwe, co to znaczy. Ponieważ sprawy energii i klimatu, i na przykład sprawy energii i klimatu połączone zostały w takim naszym zaprzyjaźnionym kraju, jak Węgry, w jedno ministerstwo. Z takiej prostego, tamta obserwacja jest prosta, ponieważ te rzeczy po prostu się przenikają. I te same kwestie dotykają kwestii środowiskowych, gospodarki w obiegu zamkniętym, jak i kwestii energetycznych. Świetnym przykładem był COP, kiedy z jednej strony był Michał Kurtyka, który skakał tam finalnie, odnosząc sukces przez taki szyld, to jest jako jeden z symboli tego kopu, a pan prezydent mówił, że mamy 200 lat węgla i PGG chyba rozłożyło tam całe stoisko z węglem za szkłem. I to widać, i tutaj było widać, że ta narracja się kompletnie nie trzyma
całości.
Tak, szczególnie, że Niestety jest tak, że my ten węgiel po prostu wydobywamy coraz drożej, coraz mniej, coraz drożej. I niestety górnicy też to rozumieją, jak się z nimi rozmawia. Nie mówię o związkach zawodowych i tak dalej, tylko po prostu no, ten element się zmienia. A jakby to, co można by było zrobić, to na przykład otwierać nowe kopalnie. Są nawet tam jakieś różne rządowe i prywatne plany
na to. Minister Tchórzewski mówił, teraz już rzadziej mówi, kiedyś mówił, że on musi otwierać nowe kopalnie.
No tak, tylko został otwarty jakiś szyb wentylacyjny jako nowa kopalnia, co to było ruchem pozorowanym, nazwijmy to delikatnie. I to jest jeden element. I bez nowych złóż no, tego się nie da zrobić. A nie mamy też uchwalonej polityki surowcowej, więc jesteśmy daleko od tego, żeby opisać tą rzeczywistość w taki sposób, żeby wiedzieć na przykład, jakie mamy zasoby energetyczne do tego wszystkiego. Więc jakby kilka rzeczy dobrych się dzieje, żeby nie było tak pesymistycznie. Wiadomo mniej więcej, jest chyba konsensus też wśród opozycji, że budujemy offshore, czyli farmy na morzu i to jest około 10 gigawatów. Oznacza to, że na dzisiejszą skalę to będzie jakieś 35% mocy, którą dzisiaj zużywamy, może 40%, w zależności jakie tam będą turbiny postawione. I jest też konsensus, jeżeli chodzi o niektóre małe te OZE, prosumenckie kwestie. I trzecia rzecz, nie ma dużej dyskusji na temat realnej dywersyfikacji źródeł dostaw gazu. Czyli odchodzimy od tego, żeby po roku 2022, czyli w 2023, mieć gaz rosyjski. Chcemy z tego zrezygnować z różnych względów, o których też już tutaj w tym studiu wielokrotnie była mowa.
To mamy opisany całą tą mapę, to na koniec mamy fundament, to wybudujmy chociaż taki mały domek z newsów, co się stanie w roku przyszłym, jeżeli ta polityka będzie kontynuowana.
Pewnie problem dla nas jest taki, że to jest jak zawracanie tankowca. Znaczy to nie da się przyjść jednego dnia do Ministerstwa tam Energii, czy tam Gospodarki, czy jak się to będzie nazywało, czy środowiska. I powiedzieć, dobra, to my teraz robiliśmy inaczej, czy robimy od jutra inaczej. To jest przygotowanie pewnego procesu i legislacyjnego, i inwestycyjnego i przekonanie inwestorów do tego, że to jest jednak stabilny biznes. No bo inwestorzy prywatni w Polsce zostali kompletnie zniechęceni i odrzuceni. I oni po prostu nie ufają państwu polskiemu. To jest jedno z elementów do poprawienia.
Ale to jest tak, że minister Tchórzewski przespał 4 lata w zakresie realnej transformacji naszej energetyki?
Widziałem się z panem ministrem w tygodniu przed wyborami i nie wyglądał na osobę wyspaną. Jak już odpowiadamy na ten. Ale poważnie to no myślę, że mogło być w kilku segmentach jeszcze więcej zrobione takich elementów, które by jakby przygotowały ten zakręt tego, nazwijmy, rozpędzonego tankowca czy statku, którego się nie da po prostu zakręcić, tak jak rowerem czy hulajnogą elektryczną z całym szacunkiem. I te rzeczy nie zostały przygotowane. Jest też tak, że spółki energetyczne na ogół same z siebie, no bo ci prezesi jednak muszą zachowywać się rynkowo. Niektóre projekty przygotowują. No w PGE jest cała odnoga w postaci PGE Energia Odnawialna. Jest PGE Baltica, czyli kolejny raz powiemy o offshore. Są różne elektrownie wodne, biogazownia chyba nawet gdzieś tam jest jedna. Jest elektrownia atomowa w starym setupie. Więc są różne elementy. Ja może tak na kończę, powiem jedną rzecz. Wczoraj czy przedwczoraj pojawiła się informacja, że Michał Sołowow chce wybudować małą elektrownię 300 megawatową w technologii modułowej. To nie jest modułowa elektrownia taka, jak chce polski rząd. Taka, jak chce polski rząd, tak naprawdę chyba już nikt nie buduje.
Czyli dużą, rozliczoną na kilkanaście lat, bo nie wiadomo, jaka będą ceny energii w roku 2020. Właśnie to ostatnie pytanie, bo my nie wiemy, jakie będą ceny energii za rok.
Tutaj dużo zależy od tego, jaki będzie import na przykład, bo żeby obniżyć ceny energii, czy żeby ta wrażliwość na ceny CO2 emisyjne była niższa, można zrobić dwie rzeczy. Albo budować zeroemisyjne źródła, albo otworzyć się na import. Import do Polski energii elektrycznej rośnie z małego poziomu, ale też bardzo dynamicznie. To jest już tam 7 chyba terawatów w tym roku. To jest już duży kawałek mocy, skoro zużywamy 140-150.
Okej, ale to jeszcze raz powtórzę pytanie. Czy przedsiębiorcy wiedzą, co się stanie 1 stycznia z ich cenami energii?
Nie wiedzą. Bo ta ustawa dała politykom takie złudne poczucie bezpieczeństwa spowodowało ogromne zaburzenia na rynku, naraziła na ograniczenie zysków albo w ogóle bankructwa spółki obrotu, kosztowała więcej niż deklarowano i zrobiła bardzo dużo zamieszania na rynku. Rozporządzenie do niej jest tak niezrozumiałe, że moim zdaniem, chociaż powiem delikatniej, nawet Ministerstwo Energii nie do końca rozumie, co tam jest napisane. Tam są wzory takie, które u mnie na ekonometrii, na tam chyba drugim czy trzecim roku studiów SGH byłyby pewnie przedmiotem rozważania na zajęciach, a to jest coś, co ma być proste dla setek tysięcy przedsiębiorców.
No i tutaj mamy... I
tu jest ja pies. Ich tak nie, ja też ich nie rozumiem.
I to jest pies pogrzebany. Pytanie, czy ministerstwo, czy rząd rozumie wzory, które zapisał w rozporządzeniach i w ustawach, żeby utrzymać cenę energii w tym roku, a w roku przyszłym to już...
Jest zapowiedź, że będzie ponownie taka ustawa. Mam nadzieję, że będzie zrobiona prościej, czyli obniżenie podatków i bez różnych skomplikowanych rekompensat. To można zrobić prościej, myśmy to postulowali i to się... To powinno zadziałać tak, żeby spełnione zostały te obietnice, które politycy złożyli.
A my cały czas czekamy na wystąpienie prezesa Jarosława Kaczyńskiego na tym takim tajnym, no, zamkniętym klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości.
Trochę spekulacji ma być uciętych z tego, co usłyszeliśmy.
No właśnie, też tak się wydaje i staram się wydobyć od informatorów Radia Wnet na żywo jakieś informacje, ale wszyscy milczą, ale wiemy czemu milczą, bo jeszcze wystąpienie prezesa PiS-u się nie rozpoczęło po prostu.
Radio Wnet posiada własnych tajnych współpracowników na tajnym spotkaniu w PiS-ie. To żebyście państwo
wiedzieli, ale milczą niestety. Niestety, ale być może zobaczymy, który pierwszy coś powie ciekawego, a jak ktoś powie, to my państwu o tym opowiemy. Marcin Roszkowski był gościem
bardzo
popołudnia.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Wnet trochę może rozjaśniliśmy kwestię energii. A będzie to ministerstwo jedno, czy nie będzie, jak pan myśli?
Jak obstawiam? Tak. Ja obstawiam, że będzie jednak albo w gospodarce, albo w środowisku. Dlatego, że wyłączenie spółek z tego ministerstwa i oddanie ich w zarządzanie Ministerstwu Skarbu de facto spowoduje, że ono straci rację bytu.
No, powiedział Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Mamy godzinę 17:30. No to teraz daję stracji Money for Nothing and Chicks for Free, a zaraz po tym trochę jeszcze informacji z zagranicy, a na koniec jest Dzień Jagielloński, bo wkroczy za kilkanaście minut tutaj Piotr Czulnowski, prezes Klubu Jagiellońskiego. To nie to samo.
Prawdopodobnie też mają problem, co mniej więcej co 5-6 lat rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego pisze do nas groźne pismo, że za dużo jest nas w mediach i ludzie nas mylą z uniwersytetem. Klub ma to samo.
To zaraz zapytamy pana prezesa. Jeden prezes wychodzi, drugi prezes przyjdzie, ale zanim to nastąpi, to jeszcze będzie rozmowa Jaśminy Nowak.
Pozdrawiamy pana rektora, żeby nie było.
Ale najpierw piosenka.